To jest podcast Zarządzanie Dietą. Ja nazywam się Agnieszka Ciepłowska i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry, witam Was serdecznie w grudniowym, a nawet świątecznym wydaniu tego podcastu. Z góry przepraszam za swój głos, ale okazuje się, że nawet jeżeli jesteś dietetykiem, no to bieganie, kiedy na dworze jest minus 2 stopnie, nie jest najlepszym pomysłem, w szczególności jak masz dużo stresów. Także dopadło mnie lekkie przeziębienie, ale już jest lepiej. Nie przedłużając, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o słodyczach w kontekście jakby dietetycznym. Czy w ogóle można je jeść, czy absolutnie są zakazane? A jeśli można, to w jakich ilościach i jakie najlepiej wybierać? To żeby nie przedłużać, zabieramy się już za rozbieranie słodyczy na czynniki pierwsze. Powszechnie mówi się o tym, że słodycze nie są zdrowe. Ale zacznę może od stwierdzenia, że żywność nie powinna dzielić się na chorą i zdrową, tylko na bardziej wartościową lub mniej wartościową. I w tym kontekście właśnie słodycze są jakby mniej wartościowym pokarmem. Jeśli rozmawiamy o słodyczach, no to jest kontekst zdrowotny i kontekst odchudzania. I w kontekście zdrowotnym większość słodyczy niestety nie dostarczy nam wartościowych składników ani witamin. Natomiast w kontekście odchudzania, jeśli spożywane są one z umiarem, nie powinny zaburzyć całego procesu, ale o tym jeszcze za chwilę będę rozmawiać. I oczywiście mogłabym Was tutaj straszyć, jaki cukier jest zły i jakie słodycze są straszne, do czego może prowadzić ich nadmierne spożycie. Natomiast nie jest taki cel tego odcinka, tylko chciałabym jak zwykle jakby poprowadzić Was w takim racjonalnym podejściu i żebyście sami potrafili sobie po tym odcinku wyrobić zdanie na temat ewentualnego włączenia lub wyłączenia słodyczy ze swojej diety. I teraz tak, kilka badań oczywiście powiązało zwiększone spożycie cukru ze wzrostem ryzyka otyłości, tak samo jeżeli chodzi o syrop glukozowo-fruktozowy, no to jego spożycie powiązano z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, z tego co pamiętam. I tam jeszcze był taki case, że osoby, które mają dnę moczanową lub ktoś, kto w rodzinie ma dnę moczanową, musi jakby wyeliminować ten syrop glukozowo-fruktozowy, w ogóle fruktozę, ponieważ może prowadzić fruktoza do wzrostu produkcji kwasu moczowego. Wiadomo, że nadmiarze i cukier, i syrop glukozowo-fruktozowy sprzyja otyłości, cukrzycy typu drugiego i chorobom metabolicznym. Natomiast to, co opisałam, czy te ewentualne konsekwencje, które wynikają ze spożycia cukru i syropu glukozowo-fruktozowego, czy słodyczy, wynikają z nadmiernego spożycia. I wracając do słodyczy, większość z nas myśli, kiedy mówimy o słodyczach, myśli cukier. Otóż nie. Słodycze to nie tylko cukier, ale także tłuszcze, przede wszystkim te nasycone, mało błonnika, dosyć wysoki indeks i ładunek glikemiczny, dużo, jak już mówiłam, dużo tłuszczu i stosunkowo mało białka. I te proporcje słodyczy, właśnie to te proporcje decydują o tym, że to nie jest produkt uznawany za wartościowy. I wracając do tej nagonki na cukier, oczywiście zgadzam się, to nie jest produkt nam do niczego potrzebny, bo glukozę możemy sobie pozyskać z węglowodanów, z produktów zbożowych, więc tutaj jakby, czy z owoców, więc tutaj nie, jakby nie ma potrzeby dostarczania sobie cukru w formie takiej sacharozy, czyli cukru stołowego z cukierniczki. Natomiast chciałabym się też nie do końca zgodzić ze stwierdzeniem, że cukier uzależnia. Dlatego, że jak ja przeglądałam dzienniczki żywieniowe moich podopiecznych, to ani razu nie było tam takich sytuacji, że ktoś sobie ten cukier jadł łyżeczkami, a właśnie tak ja rozumiem uzależnienie od tej substancji. Czyli nie było tu problemu, nie wiem, z słodzeniem herbaty, bo z tego jakby moi podopieczni byli w stanie od razu zrezygnować, czy zamienić ten cukier na słodziki. Tylko bardziej właśnie problem był z takimi rekreacyjnymi produktami, jak jakieś batoniki, słone przekąski, alkohol i to były główne przyczyny nadmiaru kilokalorii w diecie. I oczywiście zostało potwierdzone, że w pewnych okolicznościach mogą uzależnić się od cukru Szczury, tak, właśnie szczury. Natomiast nadal jest to teza jakby zbyt daleko wysunięta, że cukier jako cukier uzależnia. Już bardziej to połączenie cukru i tłuszczu, które obserwujemy w słodyczach czy smaku, smaku słodkiego, tłustego oraz tłustego i słonego, to są jakby połączenia, które bardziej, jeśli już używamy kolokwialnego stwierdzenia, uzależniają niż sam smak słodki. No ale z drugiej strony cukier na pewno nie krzepi, tak jak twierdzono w okresie przedwojennym. I właśnie tym hasłem zachęcano Polaków do spożycia cukru. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Cukier był drogim produktem i właśnie dlatego, że był drogim produktem, powstał nawet przemyt słodzików. I z tego co pamiętam, to czytałam o przemytnikach sacharyny. I sacharyna była, czyli tego słodzika, substytutu cukru. I sacharyna była jednym z najczęściej przemycanych produktów obok, z tego co pamiętam, eteru, tytoniu, kilku innych rzeczy i powstał nawet kartel sacharynowy. Także to jest taki Breaking Bad po polsku w okresie przedwojennym. Wiemy już, czym grozi nadmiar konsumpcji słodyczy. Wiemy także, że słodycze to nie tylko cukier, ale również tłuszcz oraz niezbyt wiele wartościowych składników. Ale czego nie wiemy, to ile możemy tych słodyczy jeść i w ogóle czy możemy je jeść. Ja wiem, że jest takie oczekiwanie, że dietetycy powinni mówić moralizatorskim tonem: słodycze uśmiercają, zamień czekoladę na suszone śliwki albo na garść orzechów. Ale ja naprawdę nie jestem z tych dietetyków, bo uważam, że wszystko w umiarze można pogodzić w diecie. I jak najbardziej słodycze w diecie, nawet redukcyjnej, mogą się znaleźć. Pytanie właśnie tylko, czy ty potrafisz mieć ten umiar, czy potrafisz skończyć jedzenie czekolady na jednym pasku czy dwóch paskach, czy potrafisz sobie limitować to spożycie słodyczy. I raz jeszcze powiem, że jeśli ktoś tego nie potrafi, no to jest właśnie moment na wizytę u psychodietetyka, na naprawienie relacji z jedzeniem. Skąd się biorą w ogóle takie problemy z nadmierną konsumpcją? Bardzo często właśnie restrykcje kaloryczne, czy restrykcje, które my sobie sami jakby narzucamy, prowadzą do tego typu zaburzeń. Czyli jeśli jesteś osobą, która przechodzi na dietę zawsze od poniedziałku, a w weekend ma napady kompulsywnego obżarstwa, lub przechodzi zawsze na dietę od nowego roku, czyli zawsze jest od kiedyś, a teraz się najem, jakby jutro miało nie być, no to jest jakby już taka lampka ostrzegawcza, że coś jest nie tak z naszą relacją z jedzeniem. Ponieważ jeśli twoja dieta jest zbilansowana, jeśli na co dzień wybierasz produkty bardziej wartościowe, dużo warzyw, dużo owoców, produkty pełnoziarniste i jakby nie cierpisz na niedobory pokarmowe, jesteś osobą aktywną fizycznie, no to słodycze jak najbardziej mogą się znaleźć w twoim menu. No i też nie chciałabym tutaj być źle zrozumiana na zasadzie Ciepłowska namawia do jedzenia słodyczy ratunku, tylko chodzi mi tutaj o zwykły ludzki rozsądek. I jeśli potrafisz sobie te słodycze dawkować, ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby nawet w diecie redukcyjnej je sobie włączyć. Pytanie tylko, ile i gdzie jest ta granica? Jakby rekomenduje się, że 10% energii diety może pochodzić z tak zwanych dodanych cukrów. Jeżeli to jest na przykład 2000 kilokalorii, no to 200 kilokalorii może pochodzić z cukrów dodanych. I już pewnie zacierasz ręce i liczysz sobie w głowie te kalorie ze Snickersa. Natomiast cukry dodane to nie tylko te w słodyczach, ale także w keczupach, w pieczywie, w sosach. Więc filarem dobrej diety jest wybieranie na co dzień produktów jak najmniej przetworzonych i limitowanie właśnie tych składników, których po prostu w nadmiarze nie potrzebujemy. Wtedy dopiero możesz sobie przyjąć takie założenie, taki bezpieczny margines 200 kilokalorii, które mogą pochodzić właśnie od tych cukrów dodanych. Przykładowo w raporcie, który znalazłam w latach 2005 do 2010, średnia kaloryczność dodanych cukrów to było 335 kilokalorii, no czyli znacznie więcej niż wynosi ta zalecana norma 10%. Na poparcie mojej tezy w kilku badaniach znalazłam podobny wniosek. Otóż umiar i kontrola porcji mogą być bardziej skuteczne niż eliminacja lub restrykcja w kontekście utraty lub utrzymania masy ciała. I raz jeszcze historie z gabinetu są po prostu przepiękne w tym kontekście, bo nieraz obserwowałam osobę o charakterze takim perfekcjonistki, podejście zero-jedynkowe i albo wszystko, albo nic. I to też przekładało się na nawyki żywieniowe. I dieta takiej osoby potrafiła od poniedziałku do piątku, czy nawet przez kilka tygodni wyglądać po prostu wzorowo, że ja na studiach bym lepszej diety nie rozpisała. I jarmuże, łososie, gotowanie na parze, po czym nastąpiło jakieś chwilowe załamanie. I leciało ciągiem kilka tygodni nawet kompulsywnego obżarstwa, bo dokładnie tak to wyglądało. Chipsy, paluszki, wracanie do swoich starych nawyków. Ja wiem, że to nie jest odcinek o tym, może kiedyś jeszcze do tego tematu wrócę, natomiast wypracowanie sobie takiej diety, którą się po prostu lubi, do której chce się wracać, z tym jednym paskiem czekolady dziennie albo z jakimś batonikiem raz na czas jest znacznie lepszym wyborem niż takie rzucanie się interwałowe na jedzenie, bo to nie zawody, kto ma lepszą dietę od poniedziałku do piątku i kto bardziej się, że tak powiem, brzydko nachapie w weekend, tylko to jest długofalowa praca nad swoją dietą, żebyśmy ją przede wszystkim lubili. Powiem nawet więcej, spożywanie małych ilości słodyczy typu gorzka czekolada, kakao może dać nawet pozytywne efekty zdrowotne, no bo czekolada to jest naprawdę taki słodyczowy kozak. Nie dość, że smaczna, to poprawia nasze zdrowie sercowo-naczyniowe, bo zawiera flawonole, czyli substancje o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. O czekoladzie generalnie można zrobić osobny odcinek. Dajcie mi znać w komentarzach na moim blogu, czy jesteście zainteresowani. Ale pamiętajcie, że jak mówię o czekoladzie, to nie mam na myśli wcale Milky Oreo, aczkolwiek każdy ją lubi, tylko to mam na myśli substancję, produkt złożony z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego, czy jakoś do posłodzenia, może to być cukier albo w wersji fit, erytrytol, stevia i jakieś dodatki typu orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały. I to jest taka czekolada, która rzeczywiście może działać korzystnie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Wszelkie podrabiańce typu biała czekolada, i teraz minuta ciszy dla wszystkich, którzy kochają białą czekoladę, czy czekolady nadziewane z tłuszczem palmowym, który jeszcze ma ekologicznie kiepski PR, no to nie jest taka czekolada, która nam poprawi zdrowie, wręcz przeciwnie. Natomiast raz jeszcze, jeśli naprawdę uwielbiasz jakąś określoną czekoladę, nawet białą, i sumienie czy aspekty ekologiczne pozwalają ci na jej konsumpcję, to nie powstrzymuj się kilka tygodni przed zjedzeniem paska tej czekolady, bo jesteś na diecie, tylko wprost przeciwnie, zaplanuj sobie w menu drobne porcje słodyczy raz dziennie, raz na 2-3 dni, w zależności od tego, jak często potrzebujesz, bo w konsekwencji i długofalowo to ci przyniesie więcej pożytku nie tylko psychicznego, ale też w aspekcie kontroli masy ciała. No a jak już jemy te słodycze, to kiedy je najlepiej jeść? Na czczo? Rano? Do południa? Do 16:30? Na wieczór? Generalnie zasada jest taka, żeby nigdy słodyczy nie jeść jako przekąskę, czyli między posiłkami, ponieważ spowoduje to większy wyrzut glukozy i insuliny i tym samym za chwilę będziemy znowu głodni, źli i pewnie to się skończy na wpałaszowanie całej tabliczki. Słodycze najlepiej jeść w okolicach posiłkowych, czyli około posiłkowych, czyli jeśli na przykład jemy lunch, to zjeść sobie przed lunchem pasek czekolady lub po lunchu. Wtedy, jeżeli mamy oczywiście odpowiednio zbilansowany posiłek, który zawiera błonnik, produkty pełnoziarniste są w tym posiłku, to wtedy ten wyrzut będzie znacznie mniej gwałtowny, tym samym my będziemy dłużej najedzeni, a i czekolada czy inny słodycz umili nam posiłek. I na deser, co jest bardzo fortunnym określeniem, zostawiłam tak zwane zdrowe słodycze, czyli po pierwsze, jakie słodycze najlepiej wybierać. I oczywiście nie zaskoczę nikogo, jak powiem, że gorzką czekoladę z orzechami, orzechy w gorzkiej czekoladzie. Najlepiej patrzeć też na skład i im krótszy skład, im mniej barwników, konserwantów, tłuszczu palmowego, tłuszczów nasyconych, tym lepiej dla nas. Warto zwrócić uwagę na tak zwane zdrowe słodycze, chociaż ja nie lubię nazwy zdrowe czy niezdrowe, na tak zwane właśnie zdrowe słodycze czy półki ze zdrową żywnością, bo tam często znajdziemy super czekolady słodzone na przykład stewią albo czekolady słodzone maltitolem, czyli coś, co pomoże nam zmniejszyć ilość tego cukru, jeśli na przykład mamy ochotę jednak ograniczyć ilość cukru w diecie, bo też takie challenge się zdarzają. No nie wytrzymam tej pokusy i oczywiście powiem, że zamiast słodyczy najlepiej sobie zrobić super ekstra shake z nasionami chia i z jakimiś świeżymi owocami, zjeść sobie garstkę, czy garść, Garstkę czy garść? Garść orzechów albo zjeść po prostu owoc. To jest naprawdę najlepszy wybór, ale ja wiem, że nie żyjemy w idealnym świecie, dlatego chcę Wam powiedzieć, co możemy wybierać. Jeżeli jesteś na diecie redukcyjnej i szukasz słodyczy, które nie dostarczają za dużo kilokalorii, no to na taki cukierek Michałki. Jeden Michałek ma około 80 kilokalorii. Lody Big Milky mają bardzo mało kilokalorii. Ja sama je czasami jadłam na diecie odchudzającej w tym roku, z owocami świeżymi oczywiście. Do tego są jeszcze te małe batoniki Milky Way, tak. Milky Way mają dosyć mało kilokalorii. Żelki mają ogólnie mało kilokalorii. I teraz tak, ja wiem, że wymieniam produkty, które mają straszny skład i nie mają nic wspólnego ze zdrowym żywieniem. Także oczywiście wybaczcie mi, ja sama odprawię pokutę i zjem sobie dzisiaj jakąś sałatkę, żeby pogodzić się jakoś z polecaniem takich produktów. Ale tu chodzi o to, że jeśli macie do dyspozycji, nie wiem, 1700 kilokalorii, no to siłą rzeczy nie zjecie sobie batonika, bo zabierze Wam za dużo z tej puli, która mogłaby też iść na zdrowsze produkty, więc taka przekąska do 100 kilokalorii będzie idealnym pomysłem. Jest jeszcze ostatni aspekt, który chciałabym poruszyć, czyli wyobraź sobie taką sytuację, jesteś na diecie, no to szukasz tych wszystkich batoników z napisem fit, kupujesz czekoladę bez cukru, jakieś chrupki z quinoa. No i taka zadowolona czy zadowolony idziesz do domu, włączasz film i konsumujesz te wszystkie przekąski, no bo przecież są fit. I tutaj jest bardzo popularna pułapka. Niespodzianka. Produkty fit, czy te zdrowsze zamienniki słodyczy wcale nie dostarczają mniej kilokalorii niż konwencjonalne słodycze. Jedyna różnica jest taka, że oprócz tego, że dostarczają kilokalorii i to całkiem sporo, ponieważ najczęściej są bazowane na orzechach, które są same w sobie wartościowe, ale też kaloryczne, no to zgubiłam puentę. To oprócz tego, że dostarczają tych kilokalorii, to dostarczają jeszcze składników odżywczych, więcej magnezu. Ten indeks glikemiczny czasami jest niższy, też nie zawsze, zależy jakby co jest składnikiem tego słodycza. No to co my możemy zrobić? My, biedni ludzie na diecie, chcemy sobie zjeść większe słodycz, ale ani fit ciastko nie może być, no bo przecież ma tyle samo kalorii, ani konwencjonalne, no bo przecież insulina, glukoza i zaraz padniemy. To co my możemy zrobić? I tutaj jest jedna prosta rada. Pieczemy, tak. Zachęcam każdego do upieczenia takiego ciastka, to jest w ogóle super przygoda. Ja sama raz na jakiś czas sobie piekę takie ciastko, ale nie tak wszystko zgodnie z przepisem, tylko trochę pobawić się w małego chemika. I to wbrew pozorom jest bardzo proste. No bo bierzemy taki przepis na cokolwiek i postępujemy pewnym kluczem. Czyli mamy w przepisie na przykład jakąś ilość cukru i może nie będziemy na początek wybierać wersji hardkorowej, tylko wersję light. I część tego cukru zastępujemy słodzikiem. Z mojej strony polecam bardzo erytrytol albo ksylitol. Oszczędzimy tutaj kaloryczność, no i zmniejszymy ilość dodanego cukru. Dalej patrzymy sobie na ten przepis i mamy na pewno jakiś składnik tłuszczowy. Najczęściej jest to masło. Margaryny raczej radzę unikać, więc myślimy, co zrobić z tym masłem. No przecież cała kostka masła jest, to jest naprawdę zabójca diety. To, co ja zawsze robię, to jest połowę daję tego podanego tłuszczu, a połowę uzupełniam czymś innym. I jeśli możemy sobie pozwolić na troszeczkę więcej kilokalorii, to fajnie dodać jakieś masło orzechowe, a jeśli nie, to gramaturowo tyle samo pire z warzyw. I zanim wyłączysz ten podcast i w ogóle nigdy więcej mnie nie będziesz słuchać, no to pomyśl sobie o ciastach marchewkowych. Przecież jest takie ciasto marchewkowo-orzechowe, jest ciasto z fasoli, ciasto z cukinii, brownie z batatów, brownie z dyni. I naprawdę te warzywa są super w ciastach, bo nie czuć żadnego warzywa, daje ciekawą konsystencję i przede wszystkim wilgotność bez konieczności użycia tego tłuszczu. Ja najczęściej używam tartej cukinii albo właśnie tartej dyni i naprawdę tekstura jest super i nikt nigdy nie wyczuł, że coś jest po prostu nie tak. Jeżeli mówimy już o tłuszczu, to warto tutaj zaznaczyć, że często w ciastach mamy jakiś nabiał, w szczególności jak to jest jakiś serniczek babuni albo jakaś kremówka i naprawdę nie ma potrzeby dodawania czterech mascarpone do tiramisu. Można to zmieszać z czymś, kto ma mniejszą zawartość tłuszczu. Ja na przykład lubię ricottę w tiramisu, częściowo zmieszaną z jednym mascarpone i jest ekstra kremowe, a ma naprawdę znacznie mniej tłuszczu. I tutaj taki fun fact, nie do końca fun, że łyżka mascarpone ma 150 kilokalorii. To jest naprawdę straszne. Straszne. Co jeszcze możemy zrobić z takim ciastem? Przyprawy zwiększają potencjał antyoksydacyjny. Czyli nie dodajemy tylko przypraw dla smaku, ale również dla zdrowia. Przykładem może być na przykład dużo cynamonu do szarlotki. Zwiększamy zawartość błonnika w takim przepisie, czyli zamieniamy mąkę, może znowu wersja nie hardkorowa, bo ja bym zamieniła całą mąkę pszenną na pełnoziarnistą, ale na początek na przykład połowa mąki pszennej na pełnoziarnistą w przepisie. Gwarantuję, ciasto wyjdzie, nawet drożdżowe. Potem można pomyśleć, co możemy robić na etapie już podania tego ciasta, czyli podzielić ciasto na więcej porcji, no i przede wszystkim dodać świeże owoce. Ja też lubię jeszcze używać w pieczeniu dobrych jakościowo składników, no żeby po prostu mieć pewność, że to jest najlepsze, co mogę jakby uzyskać z tego ciasta. Czyli czekolada, nie jakaś tania za złoto 99 z masą kakaową 20%, tylko lepsze jakościowo czekolady. Czasami też słodzone erytrytolem albo ksylitolem jako polewy i to jest super. I trzymając się tych zasad, oszczędzicie średnio około 30-40% kilokalorii, więc możecie sobie zjeść taki chamski kawałek ciasta bez żadnych dywagacji na temat, o Jezus, jakie to kaloryczne. No dobra, a jeśli chcecie takie rzeczywiście fit ciasto, w całości skomponowane z raczej bardziej wartościowych produktów, to zapraszam na mojego bloga w zakładce ciasta albo słodycze, już nie pamiętam. Są przepisy na moje ulubione słodkości. Polecam w szczególności przepis na fit Snickersa. Kawałek ma chyba 220 kilokalorii, jest naprawdę mega dobry. Okej, no to myślę, że to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do komentowania na moim blogu agnieszkaciepłowska.pl oraz Facebook Zdrowie przez Kuchnię, Instagram Agnieszka Ciepłowska. Tak. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Czekajcie, jeszcze jednak nie do następnego. Ostatni komunikat. Chciałam Wam wszystkim życzyć zdrowych i rodzinnych świąt. Nie lubię określenia spokojnych świąt, no bo spokojnie to może być sobie na co dzień, a święta to niech będą takie wesołe i radosne. I widzimy się w następnym roku. Cześć!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.